Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj do ciekawej, interesującej i jestem pewna, że inspirującej rozmowy z Małgosią Toruj, która jest psychologiem, moją koleżanką z uniwersytetu, trenerem biznesu, współpracującym z menedżerami i z ludźmi w kontekście emocji i stresu. O czym opowiemy? O tym, co to są trudne emocje. Co my zwykle robimy, kiedy przeżywamy trudne emocje? Powiemy też o tym, jakie są konsekwencje tego, że my chowamy albo upychamy, albo nie chcemy przeżywać trudnych emocji, ale też opowiemy o tym, co emocje robią z nami w relacji i o tym, na co są szansą, czyli dlaczego warto nauczyć się przeżywać emocje, co dzięki temu zyskamy. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. To jest zapis live'u, który odbył się u Gosi na fanpage'u. Dlatego też będą tam czasami nawiązania do tego, co ludzie pisali. Zapraszam, znajdźcie czas, bądźcie z nami.
Pracujesz z ludźmi w tych różnych obszarach, prawda? Bo i w biznesie, i w też terapii, czyli też bardziej w takim kontekście osobistym. Z czym Twoim klientom kojarzą się te emocje? Czy z czym najczęściej przychodzą do Ciebie, mówiąc o emocjach? Jakbyś mogła tutaj się podzielić?
Powiedziałabym, niestety, mało kto przychodzi z radością, zadowoleniem, szczęściem i, nie wiem, poczuciem sensu z życia. Natomiast tak jakbyśmy miały się przyjrzeć temu, z czym najczęściej przychodzą, to najczęściej przychodzą z takim pytaniem, jak pozbyć się, uwaga, jak pozbyć się trudnych emocji, przykrych emocji, nieprzyjemnych emocji i ze wstydem, że przeżywamy te trudne emocje i uwaga, z poczuciem winy. Czyli ponieważ, co ciekawe, temat emocji łączy się z kolejnymi emocjami, czyli przeżywanie trudnych emocji łączy się ze wstydem, łączy się z poczuciem winy, łączy się z czymś, z taką negatywną oceną siebie i właściwie no, to, z czym ludzie przychodzą, to mówią albo chcę to zmienić, albo chcę się tego pozbyć.
Mhm. Czyli bardziej jako pewnym ciężarem, pewnym elementem, który jest tak naprawdę utrudniaczem, jakimś elementem, który nam przeszkadza w takim codziennym funkcjonowaniu, w życiu, czy to osobistym, czy zawodowym, prawda? Czyli nie przychodzimy, tak jak powiedziałaś, z tymi przyjemnymi emocjami, tylko z tymi bardziej trudnymi, co jest dosyć naturalne w kontekście pomocowym, ale że raczej traktujemy je jako naszego wroga, prawda? Jako coś, co nas blokuje i przeszkadza. W takim razie, jakbyśmy mogły, Agnieszka, przejść teraz do tego, jak psychologia definiuje emocje. Może nie będziemy podawać definicji, prawda? Ale może czym są tak naprawdę te emocje w naszym życiu? Czy one są w ogóle nam potrzebne? Czy skoro tak ludzie się męczą ze swoimi emocjami, może nie łatwiej by było, żeby tych emocji po prostu nie było? Ja tak prowokuję bardzo... oczywiście.
Tak, ale to by było bardzo smutne życie. Wiesz, jak pytasz, czy nie łatwiej byłoby, gdyby ich nie było, to przychodzi mi do głowy bajka, którą myślę, że oglądali wszyscy rodzice w tym kraju. Królowa, Kraina Lodu, o tej królewnie, która tam Elza, mam tę moc i tak dalej, bo to jest jedna z najpiękniejszych bajek, która pokazuje właśnie tą historię związaną z psychologią emocji, kiedy Elzie nie wolno się złościć, czyli nie wolno jej mieć tych tak zwanych trudnych, przykrych, czasami przez niektórych nazywanych złych emocji. I Elza przestaje mieć dostęp do miłości. Elza przestaje mieć dostęp do bliskości. Czyli gdybyśmy nie mieli emocji, tych trudnych, to nie mielibyśmy też tych przyjemnych. Ale zaczynając od tego, czym są emocje, to emocje są informacją. I to jest szalenie ważna informacja z naszego ciała, o tym, że albo coś jest w nas żywe, czyli na przykład radość, szczęście, zadowolenie, to jest informacja o tym, że coś żywego we mnie pracuje, jest nakarmione, albo czymś, co jest trudne, bo przeżywam smutek, bo przeżywam niepokój, ale uwaga, emocje pełnią przede wszystkim funkcję ochronną, czyli bardzo często spotykam ludzi, którzy mówią, chciałbym przestać czuć stres, na przykład. Mamy dziesiątki warsztatów, ofertę, ogromną ofertę warsztatów radzenia sobie ze stresem. I uwaga, to są dobre warsztaty, tylko że jak my się pozbędziemy stresu, to my się pozbędziemy takiego naszego no, fartuszka ochronnego, takiej warstwy ochronnej, bo stres to jest informacja, że organizm jest nadwyrężony, że jest jakoś trudno. Czyli kiedy ja odczuwam stres i potrafię go odczytać, to mój organizm mówi, ej, trzeba się chronić i ja mam szansę się zacząć chronić. Jeżeli ja się pozbędę tego czucia, bo się zamrożę, a to różne rzeczy potrafimy zrobić z emocjami, to ja przestanę mieć szansę w ogóle na ochronę siebie. No tak samo jak złość pełni funkcję ochronną. Ej, ktoś przekroczył moje granice.
Wiesz, to w ogóle myślę, że tych funkcji jest jeszcze więcej, za chwilę być może jeszcze rozwiniemy. Natomiast tak mi się skojarzyło z tym stresem, o którym wspomniałaś, bo ja właśnie wróciłam z takiego szkolenia, na którym uczyłam innych, jak sobie radzić z tym stresem. W środowisku dosyć rzeczywiście zawodowym, narażonym na ten stres. I dokładnie taka była też główna idea tych warsztatów, żeby nauczyć się traktować swój stres jako rodzaj zaproszenia do tego, żeby być bardziej właśnie uważnym, żeby bardziej świadomie też wybierać to, co nam służy, czy to, co nam nie służy. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałaś też, że jest to formą ochrony naszego organizmu, prawda? I tak sobie myślę, że ta ochronna funkcja jest głównie przypisywana lękowi, może nie lękowi, bo lęk to już jest wyobrażony strach, ale strach ma taką funkcję, prawda, przede wszystkim ochronną. Natomiast ja mam wrażenie, że generalnie emocje wszystkie mogą nas przed czymś chronić, prawda? No bo na przykład jeżeli jestem smutna i mam potrzebę pod wpływem mojego smutku troszkę się wycofać z towarzystwa, prawda, żeby zadbać bardziej o siebie, to też jest rodzaj ochrony, prawda, że ja się wtedy nie przebodźcowuję, nie nadwyrężam mojego organizmu, tylko jednak pozwalam mu na chwilę się zatrzymać i pozwalam sobie też zobaczyć, co jest ważne, czyli też chroni mnie przed utratą mojej wartości na przykład, prawda, tego, co gdzieś jest dla mnie kluczowe. Ale też warto może powiedzieć w kontekście jeszcze tych funkcji, to, co jeszcze dla mnie jest jakoś tam istotne, to jest też to, że emocje bardzo często nam pozwalają rozumieć relacje, w których jesteśmy, prawda? Że one są taką wskazówką do tego, żeby czytać z jednej strony, co się dzieje z drugą osobą, prawda? Ale też ja, czytając swoje emocje, mogę wiedzieć, jak ta relacja na mnie wpływa, prawda? Czego ja w tej relacji też potrzebuję.
I albo myślę, czego nie dostaję.
Albo czego nie dostaję, dokładnie tak. Czasami jak to właśnie, jak rozmawiamy na szkoleniach, w tym kontekście też domowym, żeby usiąść z partnerem i porozmawiać, powiedzieć, że potrzebuję czegoś, prawda, żeby jak doświadczam trudności w tej relacji, to żeby o tym mówić. I zazwyczaj wtedy wszyscy zaczynają się tak, wiesz, uśmiechać lub wręcz śmiać, prawda, że tak sobie myślę, że wtedy sobie wszyscy wyobrażają, nie, no gdzie, to przecież niemożliwe, prawda, i my często wolimy nie czuć tych emocji, niż właśnie sprawdzić, co tutaj się dzieje, prawda, bo w tym kontekście może być to niewygodne. Jak myślisz, bo wiem też, że ty z parami również pracujesz, prawda, jak ty to widzisz, te emocje w kontekście relacji?
Wiesz, to ciekawe, nie wiem nawet, czy nie czuć, bo nie mieć do nich dostępu chyba nawet bardziej, bo bardzo rzadko, kiedy pytam o emocje, czy to przyjemne, czy nieprzyjemne, ludzie potrafią wymienić więcej niż pięć. Czyli my nawet nie znamy słów i to jest w ogóle fascynujące w języku polskim. Przecież gdybyśmy popatrzyli na skalę emocji, to emocje się stopniują przez nazwy, nie? A ludzie mówią, czuję się trochę zaniepokojony albo bardzo zaniepokojony. A co jest przed trochę zaniepokojony, a co jest po bardzo zaniepokojony, nie? Albo jestem trochę zdenerwowany albo bardzo zdenerwowany, ale przecież pomiędzy nimi
mamy całą gamę, prawda?
Słowa, tak? I ja bym w ogóle chyba powiedziała też o tym, że ta trudność w rozmawianiu polega na tym, że nam nie wolno było rozmawiać o emocjach, b, nie mamy wzorca rozmawiania o emocjach, c, nie wolno nam czuć emocji. Czyli to już może być nudne dla niektórych, ale powtórzę, no, w Polsce chłopaki nie płaczą, czyli nie mają dostępu do złości, do smutku, bezradności, bezsilności, bólu, a dziewczynki się nie złoszczą. Czyli nie mają dostępu do niepokoju, nie mają dostępu właśnie do złości, do gniewu i do kolejnej gamy emocji, tak? W związku z tym, no jak tu gadać o emocjach, jeżeli nam nie wolno ich przeżywać, nie?
Wiesz co, tak mi się od razu skojarzyło, powiedziałaś, że chłopaki nie płaczą, to mi się od razu skojarzyło a propos dziewczyn, o czym mówisz, że złość piękności szkodzi, prawda? To tak jeszcze
a
propos
czym
przekazów.
A nie masz czym szastać, jeszcze jest do powiedzenia, to można w ogóle szału dostać. No.
Ale też Dagmara powiedziała, bo te złe nam ciążą. Myślę, że to było w kontekście o tym, że my nie dopuszczamy też pewnych emocji, prawda? Czy jakby chcemy się ich pozbyć, bo one nam jakoś ciążą, prawda? I to myślę, że też jest częstym powodem, dla których nie chcemy czuć, prawda, emocji trudnych.
Tak, i to jest bardzo ładne, co Dagmara napisała, bo ciążą to znaczy, że mamy takie przekonanie, że muszę z nimi zostać sam, że to ja muszę zostać z tym ciężarem. I ja bym wróciła do tego, o co zapytałaś, o tę rozmowę o emocjach w relacji, że to się nie dzieje ani w biznesie, ani w życiu prywatnym. Jak ja próbuję pracować z menedżerami w firmie, pogadajmy o emocjach, to patrzą na mnie jak na kosmitę, ale że w pracy o emocjach, a w domu gadasz o emocjach, no też nie, nie? No to gdzie my mamy o tych emocjach rozmawiać i one nam ciążą, bo my ciągle myślimy, że my musimy zostać z nimi sami. Ale też znowu, dlatego, że jak sami nie umiemy ich przeżywać i doświadczać, to nam jest trudno być z nimi u drugiej osoby. I na przykład to, co zauważyłam, nie mam intencji nikogo dotknąć, ale że na przykład kiedy kobieta się rozpłakuje i jest jej smutno, to zwykle mężczyźni chcą jak najszybciej się tym zająć, że ona teraz histeryzuje, że ona manipuluje, że ona musi się szybko pozbierać, no bo płacz kobiety konfrontuje go z jego smutkiem i z tym, że być może on chciałby się czasami rozpłakać. I teraz mamy historię dwojga ludzi, jeśli mówimy o związku, którzy są zamrożeni ze swoimi gigantycznymi ciężarami, poupychanymi gdzieś tam w workach, kieszonkach, w relacji. Druga osoba nie potrafi tego rozpakować, bo sama nie ma do tego dostępu. No i faktycznie zaczyna się taka trudność, omijanie, ale to jest coraz większym ciężarem. Naprawdę to bardzo inspirujące. Dzięki, Dagmara.
Małgosia napisała, emocje są mechanizmem aktywizującym albo ochronnym, rezonatorem naszego dobrostanu. Ja myślę, że...
Tak, to jest ważne. Dzięki, Gosia, bo ja chciałam o tym powiedzieć, ale mi uciekło, że kontakt z emocjami pozwala nam zadbać o nasz dobry stan. Właśnie, że to jest funkcja tego, że jeżeli ja wiem, co się ze mną dzieje, to ty, Gosia, kapitalnie powiedziałaś, jak jestem smutna, to ja potrzebuję zostać sama, bo ja wtedy zadbam o swój dobry stan. Ale jeżeli ja nie mam z tym kontaktu, no to ja nie zajmę się sobą samą, w związku z tym ja nie będę mieć tego dobrego stanu. Dokładnie tak.
No właśnie, ale też może wróćmy, bo myślę, że każdy z tych wątków, które sobie gdzieś tam zaplanowałyśmy na dzisiejszą rozmowę, myślę, że jest ważny, bo wspomniałaś właśnie, że jakby od dziecka jesteśmy trenowani w tym, żeby po pierwsze tych emocji nie przeżywać, ale też, żeby ich nie wyrażać, prawda, że raczej jeżeli dziecko przeżywa jakieś intensywne emocje na ulicy, niezależnie czy krzyczy, płacze, prawda, różne mogą być reakcje, to zazwyczaj rodzic reaguje, prawda, że się wstydzi, tak interpretuje powiedzmy to zachowanie i próbuje za wszelką cenę, prawda, żeby to dziecko się uspokoiło, wyciszyło, żeby właśnie nie pokazywało tych emocji, prawda? I to często prowadzi do tego, że my faktycznie uczymy się, że te emocje wcale nie są niczym dobrym, prawda? Tylko, że gdzieś wręcz można powiedzieć, że stawiany jest na wzór, nie wiem, inne dziecko, które potrafi spokojnie postać w kościele albo, prawda, gdzieś tam się zachować w jakiś odpowiedni w odpowiedni sposób, więc uczymy się właśnie tego, żeby jednak, nawet jeżeli je przeżywamy, to jakoś je chować, prawda? Jakoś je być może nawet tłumić. To, co powiedziałaś w biznesie, ja się też z takim podejściem spotykam często, że to świadczy o braku dojrzałości, szczególnie u menedżerów, prawda? Że prawdziwy menedżer to właśnie potrafi opanować swoje emocje, nie pokazuje tych emocji i często to doprowadza do jeszcze trudniejszych sytuacji wbrew pozorom, prawda? Że to wręcz eskaluje różne sytuacje konfliktowe, ale może warto sobie właśnie pokazać tą drugą stronę medalu, bo społecznie wydaje się, że jak ich nie przeżywamy, to jest to pozytywne zjawisko. To sprawdźmy, jaka jest ta druga strona medalu, co się dzieje dla nas, bo tak jak też wspomniałaś, Agnieszko, podkreśliłaś tę kwestię dobrostanu, to jak to jest, kiedy my ich nie wyrażamy, prawda? Co my tak naprawdę tracimy, oprócz tego, co powiedziałaś, tego kolorytu życia, tak? To myślę, że tracimy dużo więcej w kontekście dobrostanu. Co z czym ty się najczęściej też spotykasz, jakbyś mogła powiedzieć?
Jak użyłaś, słowa, jak użyłaś sformułowania kolorytu życia, to bym powiedziała na początek, jak to ja potrafię, no życie tracimy po prostu, bo my nie żyjemy, tylko ciągle pudrujemy trupa w sobie, tak bym powiedziała, nie? No bo jeżeli ja nie mam kontaktu z tym, co dla mnie ważne, to ja nie żyję po prostu. To ja tylko na zewnątrz kupuję nowe ubrania, kupuję nowy samochód, buduję dom, ale ja nie żyję, bo ja nie mam z tego radości, bo to nie jest moje i no nie mam przeżywania. Nie? Natomiast bardzo ważne jest to, co powiedziałaś o uciszaniu. Nie? Jeżeli ja kogoś uciszam, to ja go znikam. Jak ja go znikam, to on musi zacząć zastygać. Z emocjami mamy tak, że on albo my zastygamy, albo się usztywniamy, albo no, nazywamy to też w psychologii, zamrażamy emocje. Nie? To różne mogą być tutaj strategie na poradzenie sobie z tymi emocjami. Natomiast no, jeżeli emocja jest zamrożona, zastygnięta, uciszona, a emocje to nasza fizjologia, to my też zastygamy w ciele. I teraz no jednym z takich najprostszych objawów nieprzeżywania emocji, niebycia w kontakcie z emocjami, no to są wszystkie nasze sztywności, wszystkie bóle kręgosłupa, bioder, nóg, szyi, tak? Bo to jest przecież tak naprawdę brak ruchu, brak przepływu w ciele. To jest jeden z takich, no można by było powiedzieć, kluczowych objawów. I co ciekawe, bardzo wielu moich zaprzyjaźnionych fizjoterapeutów wysyła swoich pacjentów na psychoterapię, bo mówią, ja już nie pomogę, nie? Czyli ja pracuję z ciałem, a napięcie cały czas wraca. Dlaczego napięcie wraca? Bo nie ma miejsca na luz, nie? Nie ma miejsca w ciele na to, na przepływ po prostu, bo emocje to przepływ. Druga rzecz, no to wszelkiego rodzaju choroby autoimmunologiczne, tak? I cała sfera związana z psychosomatyką. No po prostu my, jakby pierwsza cena, którą płacimy, czy pierwszy koszt, który płacimy za nieprzeżywanie emocji, to choroba, po prostu. Bardzo ładnie to opowiada mój serdeczny przyjaciel. Mówi, czy ktoś kiedyś widział zasmarkaną pannę młodą, nie? Styczeń, minus 10, ona goluteńka. Tańczy, śmieje się i na drugi dzień zdrowa. Dlaczego? Dlatego, że emocje, przepływ, endorfiny, cała historia z tym związana utworzyły przepiękną warstwę ochronną, tak? Więc przeżywanie emocji i bycie w emocjach związane z zaspokajaniem potrzeb powoduje, że my jesteśmy po prostu zdrowi fizycznie i psychicznie, żeby było jasne.
Właśnie, wiesz co, jeszcze tak ci wejdę w słowo w ogóle. Tyle rzeczy jak zawsze. Ja uwielbiam z Tobą rozmawiać, bo mnie inspiruje to do różnych dalszych przemyśleń. Pierwsza rzecz, chciałabym mocno podkreślić tą Twoją metaforę, pudrujemy trupa. Bardzo mi się ona spodobała. Jeżeli mogę, to sobie chętnie pożyczę i będę stosować się przy okazji jakichś szkoleń czy zajęć ze studentami, ale też to, co powiedziałaś o tym zamrożeniu. Ja myślę, że my bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, prawda? Bo często też ten ból czy to usztywnienie, one są też po jakimś czasie widoczne. Czyli nie ma tak, że ja w tym momencie, prawda, zastygłam ze strachu i teraz czuję te mięśnie, no bo jest adrenalina, jest dużo innych elementów, prawda? I po jakimś czasie zaczynam to czuć. Więc pierwsze nasze skojarzenie, które mamy, to jest właśnie: może gdzieś źle spałam, może mnie gdzieś przewiało, prawda, że emocje to przychodzą dopiero, wiesz, tak jak mówisz, jak fizjoterapeuta powie, no to pani pójdzie na psychoterapię, bo może to jest kwestia właśnie tych emocji. I tak mi się skojarzyło, że wiesz, że u nas jak z mężem na przykład, jak ktoś doświadcza bólu brzucha, to pierwsze pytanie jest: czym się stresujesz? Że wiesz, że nie idziemy w kierunku szukania objawów takich natury fizjologicznej, tylko jednak, wiesz, sprawdzamy, bo to zazwyczaj jest taki szybki impuls, prawda, że jeżeli czujemy te nasze emocje, to gdzieś tam od razu nasz organizm, tak jak powiedziałaś, daje nam znać o nich, prawda? A jeśli ja je tłumię, no to stąd zaczynamy zaciskać i na przykład często kwestie problematyczne, prawda, tutaj z układem trawiennym się włączają. I myślę, że to jest taki też jeden z pierwszych, prawda, oprócz mięśni, tych układów, który tak mocno reaguje w sytuacjach, kiedy przeżywam jakieś trudne emocje.
Ale też funkcje poznawcze nam lecą, bo jeżeli ja jestem w napięciu, nie mam dostępu do tego napięcia, tylko je mam napięcie, mam lęk, no to ciało migdałowate sobie szaleje, kortyzol się uruchamia, kortyzol nam zalewa mózg, kora przedczołowa zaczyna doświadczać ubytków, wypadają nam funkcje poznawcze, pamięć, myślenie kreatywne, szukanie rozwiązań i my możemy to nazywać mgłą covidową, co się teraz...
Co wiele osób mówi, prawda? Ja dokładnie
dokładnie to spotykam. I nie znam się, nie jestem lekarzem, proszę mnie tutaj nie ciągnąć do sądu za to, co mówię, ale to jest bardzo mocno związane z napięciem, którego doświadczyliśmy. Przecież my doświadczyliśmy gigantycznego napięcia, doświadczamy dużo niepokoju, ludzie są w ciągłym lęku i co ciekawe, ja zaczynam słyszeć w biznesie, kiedy pytam, a jak nastroje waszych ludzi, to oni mówią, przyzwyczailiśmy się do życia w COVID-zie. Naprawdę się przyzwyczailiśmy, czy przyzwyczailiśmy się już do pewnego napięcia, które jest tak bardzo z nami, że my już nawet nie widzimy, że jesteśmy napięci. I to jest, powiedziałabym, bardzo duży problem z tym nieprzeżywaniem emocji, bo zobacz, co się dzieje. Jest napięcie i nagle jest wybuch. I ludzie mówią, takie mam niekontrolowane wybuchy złości, albo jakiś taki nakrzyczałem, a nie chciałem nakrzyczeć, albo wiesz, ledwo wytrzymałem, bo prawie się rozpłakałem, czy rozpłakałam, mężczyźni też się rozpłakują, chcę powiedzieć. Czyli, że to jest jak taka sącząca się, no może nie sącząca się trucizna, to bardziej chodzi o to, że jak cały czas jesteśmy w napięciu, no to cały czas ten kortyzol się leje, w związku z tym my już tracimy taką czujność, nie? Taką uważność. Ja się kręcę specjalnie, bo chcę pokazać, że emocje to przepływ w ciele, tak? I w momencie, kiedy my nie mamy tego przepływu, no to nie ma tego życia i nie ma tego kontaktu, no to potem jest wybuch, no bo jak to nie popłynęło, no to gdzieś się musi wywalić. Dlatego to jest tak ważne, żeby zacząć rozmawiać o emocjach, nazywać emocje, wypowiadać emocje, bo wtedy one nie są tą tykającą bombą w środku, tym szambem, które potem wybije. My potem lecimy z tymi słowami, których już nie da się
skontrolować.
Skontrolować, a jak ktoś ostatnio powiedział, jeden z menedżerów wyższego szczebla powiedział, a tego się już potem nie da odusłyszeć.
Małgosia jeszcze się podzieliła, jest ogromna różnica między samą emocją, a formą, w jakiej ona się ujawnia. Nasz świat pomieszał te dwie rzeczy i chce, byśmy nie ujawniali emocji, zamiast uczyć nas konstruktywnego ich ujawniania. Myślę, że to jest bardzo fajna myśl, prawda, że jakby tak społecznie przekaz zapisał się, że same emocje są złe, prawda? A tak naprawdę to, co Małgosia zwróciła słusznie uwagę, że sama emocja jest czymś po prostu, może być neutralnym, jeżeli tak można, prawda? Bo znak emocji
Tak,
też
jest
ma,
informacją.
tak, ale w takim sensie, tak, że w tym sensie jest neutralne. Natomiast to, co my z tym zrobimy, prawda? Jak my ją wyrazimy i to, co powiedziałaś, czy ja czując i nie radząc sobie ze swoją emocją, wypluję ją komuś w twarz, prawda? Przez, tak jak powiedziałeś, że się wyleje szambo. Czy ja właśnie nauczę się, po pierwsze, wyrażać to na wystarczająco wczesnym etapie, żeby właśnie nie tłumić, czyli nie robić tego, o czym mówiłaś wcześniej, a z drugiej strony, kiedy już nawet tłumiłam, to w tym momencie, kiedy to przeżywam, żeby też umieć to wyrazić w taki sposób, który nie będzie agresywny wobec innych osób, prawda? Który będzie w jakiś sposób pomagał nam być bliżej siebie, bo myślę, że to jest też ta funkcja emocji, prawda? Że ona nam pomaga budować te relacje również społeczne.
Nie wiem, jaka była intencja tego, co napisała Gosia, ale jakoś jest mi blisko do tego, że właśnie my nie potrafimy w ogóle ujawnić emocji, albo inaczej, nie ma zgody na ujawnienie emocji. My nie mamy zgody na przykład na przeżywanie smutku. Zobacz, smutku, nie wiem, lęku, nie?
Też
Bardzo.
bezradności, prawda? Bezradności, bo to myślę też jest ważnym takim stanem,
Bezradności,
może bardziej niż.
bezsilności, ale chodzi o to, że no właśnie nam się to pomieszało, że to złe, ale też, że nie wypada, że nie należy. I na przykład ja jestem bardzo zasmucona tym, że ja słyszę, że komuś ktoś umarł, a reszta mu mówi: nie martw się, no to minie, nie? Strata minie. Albo: oj, wiesz, tam zajmij się czymś innym, to nie będziesz
Odwróć
tego
uwagę,
tak
nie?
przeżywała, nie? Albo pojawia się takie bagatelizowanie, bo ktoś mówi, że się boi, albo jest bezradny, a całe otoczenie mu mówi: daj spokój, kto jak nie ty, to sobie poradzisz. Czyli, że jakby po pierwsze nie wolno nam, a jeśli już, to bardzo króciutko, bardzo szybciutko się zbieramy i jedziemy. I pamiętam kiedyś jedna dziewczyna na warsztatach powiedziała, że ona w ogóle odkryła po wielu latach, że ona przez wiele lat żyła w śmierci właśnie, bo po śmierci swojej córeczki, tam urodziła dziecko i no, ono było chore, dosyć szybko zmarło, nikt jej nie pozwolił na żałobę. Ona się musiała szybko zebrać, wrócić do pracy, tam zająć różnymi rzeczami. I ten smutek, on w niej został, nie? I był widoczny na zewnątrz. Ludzie do niej mówili: a jakaś taka jesteś smutna, jakoś tak nie... No weź się uśmiechnij, przecież masz dużo powodów do radości i tak dalej. A nikt nie wpadł na pomysł, żeby... i ona również nie wpadła na pomysł, żeby zająć się w ogóle smutkiem, tak? Żeby się z nim spotkać. I to, co... Bo wiesz, my możemy dużo opowiedzieć o tym, jak... I pewnie chętnie opowiemy o tym, jak się już tymi emocjami potem zajmować, ale przede wszystkim ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, że my mamy prawo i to jest w ogóle pierwszy krok do tego, żeby sobie w emocjach po prostu posiedzieć. Jak jesteś smutny, to jesteś smutny i masz do tego prawo. A im bardziej jesteś smutny, tym bardziej jest to informacja o czymś ważnym dla ciebie. Jak jesteś bezsilny, to masz do tego prawo. Jak czujesz lęk, to masz do tego prawo, nie? Czyli w ogóle dać sobie prawo do tego, żeby te emocje płynęły przez nas. I jak ja jestem przekonana, że jak one przepłyną, to już jest łatwiej. To już właśnie nie ma tego ciężaru, bo ja ich nie muszę upychać i chować, tylko one przepłynęły. No może czasami trzeba się wypłakać, a może czasami trzeba poleżeć, patrząc w sufit i po prostu pobyć w nich, tak? Czyli dać sobie, swojemu ciału informację, że to jest okej, że to jest okej czuć różne rzeczy, nie?
Dokładnie, bo bardzo często jest tak, ja się też spotykam z takim właśnie dużym rozdrażnieniem, czyli to nie musi być oczywiście tak, jak mówiłaś, bo to też jest skutek, prawda, że ja nagle wybuchnę, ale czasami też jesteśmy tacy, prawda, w takim ogólnym napięciu i często nawet nie identyfikujemy, co jest źródłem tego napięcia, a
Irytacji ciągłej,
prawda,
tak.
takiej jakiejś irytacji, a to wszystko właśnie jest podpalone gdzieś tam pod spodem takimi różnymi niewyraźnymi emocjami. Potem trudno znaleźć ten obiekt, który wywołał, więc najczęściej jakby możemy też odreagowywać, prawda? Czyli już nie tyle kierować bezpośrednio do tej osoby, w kontakcie z którą doświadczyliśmy emocji, ale na przykład wracając z pracy do domu, nosząc przez cały dzień tłumione emocje w sobie, właśnie tak już będąc na tej granicy irytacji, przekraczamy próg domu i załóżmy, okazuje się, że nie wiem, nasze dziecko miało posprzątać w kuchni, wchodzimy, nie posprzątamy, prawda? No i co ja się z wami mam? I dopiero wtedy, prawda, gdzieś tam...
Szajbarek.
Tak, jest ta reakcja, czyli że gdzieś to rozdrażnienie powoduje, że potem już mały bodziec wystarcza, który nawet nie ma związku jakby z istotą czy z powodem tych emocji pierwotnych, a my je przenosimy, prawda? I wtedy gdzieś po prostu próbujemy to gdzieś lokować, bo nie rozumiemy, co się z nami dzieje. No więc pierwsze wzbudzenie, które w tym momencie się pojawia, to znajduje swoje też ujście, prawda, ta emocja.
Mówisz o bardzo ważnej konsekwencji społecznej niewyrażonych emocji, mianowicie no, kluczową konsekwencją społeczną niewyrażonych emocji jest samotność. No bo jeżeli ja jestem w lęku, to ja się zamykam w lęku, a jeżeli ja ciągle warczę i jestem przewrażliwiona, no to wchodzę do domu i słyszę tylko trzask drzwi do pokoi moich dzieci, bo one wiedzą, że za chwilę oberwą. To przecież bardzo często nastolatki, z którymi pracuję, jak ja ich pytam, posłuchaj, a czemu ty po prostu nie odkurzysz? Odkurzę, to się przyczepi o coś innego. Proszę pani, to trzeba uciekać po prostu, nie? I potem, a potem rodzic mówi, o, dlaczego moje dziecko nie chce ze mną rozmawiać? No nie chce, no bo nie chce oberwać kolejną drażliwością, więc to jest mega ważna konsekwencja społeczna, osamotnienie. No bo prawda jest taka, dlaczego ja kocham pracę z NVC, dlaczego zawsze mówię, że jak pracuję z NVC, czyli z emocjami i potrzebami, to zawsze jest różnica, bo NVC robi różnicę, dlatego że...
Tak, tylko dodajmy może dla tych, którzy nie znają skrótu, że to jest porozumienie bez przemocy.
Porozumienie bez przemocy, tak. Dzięki, bo założyłam, że to oczywiste, że ludzie, kiedy zaczynają, obcy ludzie, kiedy zaczynają mówić o emocjach, nic już nigdy nie jest takie samo, ponieważ rozmowa o emocjach tworzy bliskość. Również rozmowa o tych tak zwanych trudnych emocjach, czyli nieprzyjemnych. I to jest w ogóle, jeżeli moglibyśmy popatrzeć na to, jak zachęcić wszystkich, którzy nas słuchają, do tego, żeby zacząć rozmawiać o emocjach, to jest o tym, że to jest podstawa bliskości. Podstawa tego, że ja rozumiem, co się z tobą dzieje, ale przede wszystkim ja jestem usłyszana i przyjęta w swoich emocjach. Że ktoś tego słucha, że one są wtedy zaopiekowane i że ktoś mówi, słyszę, że jest ci trudno. Albo o, tego o tobie nie wiedziałem, nie? Jak mogę ci pomóc? Bo kiedy ja mówię o emocjach, to ja po pierwsze jestem widziana w nich, po drugie zapraszam ciebie do czegoś ważnego dla mnie, ale po trzecie, ja cię zapraszam do tego, żebyś ty no, był ze mną w tym, nie? Czyli zapraszam cię do spotkania, do bardzo ważnego, intymnego spotkania.
Wiesz co, znowu mi się, jak zawsze, otwierają kolejne drzwi do dalszej dyskusji, ale pomyślałam właśnie o tym, to co powiedziałaś, że jestem widziana i to jest ta wartość dla mnie, kiedy je wyrażam, ale też sobie pomyślałam, że często zobaczmy też, widząc jakieś ekspresje na twarzy naszych bliskich czy osób, z którymi w jakiś sposób wchodzimy w interakcję, my często od razu przypisujemy nie tylko interpretację tym ekspresjom, to jeszcze intencje, czy jakby powody, dla których się te ekspresje pojawiają. I to, z czym ja się z kolei w praktyce spotykam, to często jest branie jakby do siebie, prawda? Czyli że ktoś, nie wiem, szef spojrzał na mnie jakoś tak wrogo, prawda? To znaczy, że mnie nie lubi, to znaczy, że jestem już na obserwowanym, prawda? A być może ten szef tego dnia uzbierał do tego koszyczka, o którym rozmawiamy, prawda? I to nijak ma się do tej osoby, prawda? A druga strona już to jakoś, prawda, niesie potem ze sobą, prawda? I to, co mówisz, to jest szalenie ważne, że kiedy my informujemy innych o naszych stanach, to też ich trochę tak odczarowujemy, zwalniamy z tej konieczności, prawda, odnalezienia się z tymi naszymi emocjami, bo nie muszą się domyślać, nie muszą sobie tworzyć interpretacji, tylko dostają u źródła jasny przekaz. I często też zauważyłam, że też pracując indywidualnie w procesach coachingowych z menedżerami, że bardzo często oni są zaskoczeni, że ktoś zupełnie inaczej odbiera ich emocje, prawda? Że przecież ja wcale nie byłam zła, tak? Dlaczego prawda? Tak mi przypisują, tak, że nie wiem, że jestem wroga, że jestem sroga, przecież jestem taka życzliwa i taka miła, prawda? I to jest często potem takim kłopotem też nawet dla siebie zwrotnie, prawda? Bo ja widząc nieadekwatne reakcje, bo to co mówisz, być widzianym, być słyszanym, zaczynam się gubić z kolei w swoim przeżywaniu, prawda? I to jest taka też napędzająca się, mam wrażenie, tutaj relacja zwrotna, prawda? Że nie mówiąc innym, nie pozwalamy im dobrze nas rozumieć, a jednocześnie sami potem mamy kłopot ze zrozumieniem, mam wrażenie, w drugą stronę, prawda?
To bym jeszcze dodała, że to co mówisz, no to można by było podsumować tym, że rozmawianie o emocjach tworzy też bezpieczeństwo. Tak? Bo ja czuję się bezpiecznie w relacji, w której ktoś mi mówi, co się z nim dzieje. Tak, co się z nim dzieje i ja wtedy nie muszę się zastanawiać, bo nawet nie muszę zapytywać. Tak? Ty mi mówisz, że jesteś zaniepokojona. I czym jesteś zaniepokojona? Albo ty mi mówisz, że ty właśnie jesteś wystraszona, albo że ty jesteś po prostu smutna, bo ci jest trudno i ja wtedy mogę zareagować. Czyli to jest o bliskości, o bezpieczeństwie, to jest też o wymianie, nie? Bo ja się wymieniam z tobą i ci mówię, jak jest u ciebie. Ja zauważyłam, że kiedy ja mówię w sposób naturalny o swoich emocjach, to zauważam, że ludzie po prostu zaczynają o tym mówić, choć nigdy nie rozmawiamy o tym, żeby mówić. Bo to tak ładnie toruje, bo ktoś mówi, o, mogę się z tobą wymienić, nie? I mogę ci też powiedzieć, jak to jest u mnie. Ale też to rozmawianie o emocjach daje szansę na zobaczenie no właśnie tego, co w nas żywe. No bo jeżeli ja mówię, że jest mi smutno, bo dla mnie ważna jest bliskość, to my możemy o tej bliskości porozmawiać i ja mogę się dowiedzieć, jak ja mogę ci tę bliskość dać. Jeżeli ja nie usłyszę, co się z tobą dzieje, będę w swoim lęku i w swoich interpretacjach, to my się tylko po prostu oddalamy.
Zdecydowanie tak. Pozwól, Agnieszka, że tutaj jeszcze wrócę do komentarzy, bo też padły odpowiedzi. Jeszcze Dagmara wcześniej napisała to w kontekście prawdopodobnie tego, o czym ty mówiłaś, Agnieszko. Jest dużo trudniej, kiedy wszyscy dookoła oczekują, że się pozbierasz i szybko będzie okej. Czyli że też to, co może warto to jeszcze podkreślić, prawda, że intencją osób, które to mówią, jest, żeby pomóc. Ale jakby nie pozwalając ludziom na przeżywanie, sprawiamy, że tak naprawdę jeszcze bardziej taka osoba, to co powiedziałaś, może czuć się osamotniona z tym i wręcz właśnie nie dostaje tej wymiany, o której mówisz, która mogłaby być wspierająca czy lecząca. I też tak mi się skojarzyło od razu jeszcze, wiesz, jak wcześniej też mówiłaś o tych relacjach, że to jest wymiana, że to rodzi bliskość. Ja zawsze powtarzam przy okazji szkoleń, kiedy mówię o emocjach, że jako ssaki my potrzebujemy stada, żeby się wyregulować emocjonalnie, prawda? Że to często te przeżywanie wspólne, bycie razem, to już trochę zahaczamy, co robić, prawda? Jak też sobie pomagać w przeżywaniu tych emocji, to bardzo często właśnie jest łatwiejsze dzięki temu, że to stado jest i w ogóle całe takie też podejście teraz w terapii, w psychoterapii, w tych nowych nurtach związanych z fizjologią, prawda, chociażby jak somatic experiencing, tam właśnie jest o tym regulowaniu siebie, prawda, że to jest jakby też rodzi się z bliskości, z tego poczucia bezpieczeństwa, to co mówisz właśnie, prawda, że możemy się czuć też bezpiecznie.
Dodam jeszcze, żeby nie zgubiły tego wątku, na ostatnich warsztatach dla małżeństw była taka sytuacja, że jeden z panów miał odwagę powiedzieć o bezsilności, bezradności i swoim gigantycznym lęku, który przeżywa, no, bo ma chorą żonę. I to było niesamowite, jak reszta grupy pozwoliła sobie to nazwać. I co ciekawe, bardzo mu to pomogło, że on usłyszał, że nie jest jedyną osobą, której jest trudno, że nie jest jedyną osobą, która się boi, tak? I to, co on powiedział na koniec, to klasyka gatunku. On mówi, ja już wielokrotnie mówiłem, że sobie nie radzę i za każdym razem słyszałem, świetnie sobie radzisz. Jak na tę sytuację sobie radzisz, nie? I on by powiedział, pomogło mi dopiero to, że pozwoliliście mi o tym powiedzieć i usłyszałem, że też tak macie, nie? To jest właśnie ta siła grupy, w której słyszysz, że ludzie mają podobnie.
Tak.
A co my robimy w biznesie? Siedzą na tych zebraniach i jeden mówi, ja to świetnie sobie radzę. O, ty sobie radzisz?
Ja jeszcze lepiej sobie radzę.
O, ja też sobie radzę. To ja też jakby schowam wszystkie swoje tutaj historie i wszyscy będziemy teraz sobie świetnie radzili, tylko wieczorem albo zapijemy, albo pobiegamy, albo się na kogoś wyżygamy, nie? Więc no właśnie ta grupa, nie? I to wsparcie w tym, że mogę...
Być razem w emocji.
Tak, że mogę przeżywać. I co ciekawe, nie? Że jest to powiedzonko takie, radość dzielona podwójną radością, smutek dzielony połową smutku. No to naprawdę tak działa. Nie? Bo to jest bardzo wspierające.
Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo mi się skojarzyło właśnie, zdarza mi się prowadzić superwizje grupowe, takie zawodowe, prawda? Nie dla psychologów, tylko bardziej mówię w kontekście zawodowym innych zawodów, może tak, żeby też nie ujawniać żadnych szczegółów. I pomyślałam o tym, że to, co właśnie jest tą mocą leczącą w takiej superwizji, to jest to, że też osoba słyszy to, co powiedziałaś. Że po pierwsze inni odczuwają z nią razem te jej jakieś zdarzenie, czy to, co położyła na stole, ale też dwa, że właśnie okazuje się, że mają podobnie, że ta osoba nie jest jedyną. Dokładnie to jest ten sam mechanizm, o którym ty wspomniałaś o tych warsztatach, tak? Że właśnie taka, czasami mam wrażenie, że wpadamy w taką pułapkę, że pewnie to tylko ja jestem tą osobą, co sobie nie radzi, prawda? Że tylko ja jestem jakaś, coś musi mi brakować, skoro wszyscy tacy uśmiechnięci i zadowoleni tak szybko się pozbierali,
na
a ja się nie mogę... Zwłaszcza na Instagram. A ja się nie mogę, wiesz, nie mogę się pozbierać, nie? Że jakoś sobie w tym się gubię. Jerzy jeszcze się podzielił. Moje doświadczenie z emocjami, to staram się pielęgnować dobre emocje, kiedy idę na spacer z moim pieskiem, pięknymi okolicami Kazimierza Dolnego. Czuję się dobrze i często wracam do tych chwil emocjonalnie. No właśnie, czyli też zobacz, bo o tym też nie wspomniałyśmy, a myślę, że w kontekście też jakby radzenia sobie, czy w jakiś sposób przeżywania emocji, że też zbieranie pozytywnych doświadczeń, prawda? Żeby zbierać też te emocje, tak jak powiedziałyśmy na początku, że ten kolor tych emocji jest tak różnorodny i że zazwyczaj jak ludzie przychodzą, to mówią o tych przykrych, że właśnie, że też nie rozmawiamy nawet o tych przyjemnych, zobacz,
tak,
takie mam wrażenie.
Rozmawiamy. I wtedy to, co jest ważne, o czym mówi Rick Hanson, nie? Że mózg nie ma wyboru, bo my mówimy, że albo inaczej, bardzo często ludzie na warsztatach mówią, że łatwiej jest wymienić negatywne, bo ich jest więcej, albo one są silniejsze. Nieprawda. Miłość nie jest słabsza od nienawiści. Tak, więc te przyjemne emocje wcale nie są mniej silne, tylko my postanawiamy nie mówić o nich, albo też ich sobie, naprawdę nam też nie wolno przeżywać tych pozytywnych, bo bardzo często słyszę, jak ktoś tam podskakuje zadowolony, to słyszę, a ty się tak ekscytujesz, albo nie ma powodów do podskakiwania, albo coś się cieszysz jak głupi do sera, nie? Przecież to są różne kolejne powiedzonka, które mają nas zamrozić.
A czasami, zobacz, a czasami też jest tak, że załóżmy dostaję nagrodę, albo premię w pracy, to też przecież się nie mogę przeżywać, tak, bo co inni, bo to będzie głupio, bo im będzie przykro i też się, zobacz, sami hamujemy, czyli wtedy, kiedy moglibyśmy też dać sobie tą energię właśnie, tą wzmocnioną, taką też opartą o te przyjemne emocje, to my z nich rezygnujemy właśnie w imię również różnych też kontekstów społecznych.
I w zasadzie powiedziałyśmy już o trzech rzeczach, co robić, nie, z tymi emocjami. To pierwsza to przeżywać, czyli w ogóle pozwolić sobie na to, żeby je mieć, czyli taka wewnętrzna zgoda. Drugie to używać, jak to mówi moja przyjaciółka, aparatu paszczowego i o nich rozmawiać, bo słowo mam od stwarzania, ale też ten element grupy jest szalenie, szalenie ważny, o którym mówisz, że ja słyszę, że mam podobnie, czyli nie, że ja mówię, ale my rozmawiamy. I ty siedzieć, to jest kapitalne doświadczenie w psychodramie, nie? Kiedy protagonista gra na scenie, a potem wszyscy mówią, co mają podobnie. I to zdejmuje też to odium, że tylko ja tak przeżywam. I ta wspólnota jakoś bardzo jest karmiąca i wtedy można faktycznie szukać rozwiązań, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby móc razem pobyć z tymi emocjami. No i kolejne to jest to, co mówisz, że no właśnie pielęgnować to, co dobre też, nie? Czyli mieć takie obszary neuronalne w mózgu, w których ja też mam pozytywne doświadczenia, czyli jak ja sobie myślę, jestem bezradna, to ja szybciutko łapię ten kawałek, ale potrafię też być silna. Albo myślę sobie, strasznie się boję, ale przypominam sobie, że też bywałam odważna. W związku z tym ja sobie mogę sama zadbać o taką homeostazę, nie? Czyli mam tak i tak. I to jest bardzo ważne, nie? Żebyśmy sobie pozwolili na to, żeby zobaczyć, że w życiu ważne są te kontinua, nie? Że czasami bywam smutna, ale potrafię się też bardzo cieszyć. Czasami bywam przytłoczona, ale też mam takie momenty, kiedy jest lekkość i luz. I wtedy znowu jest ten przepływ, nie? Który nas do czegoś może poprowadzić, ale przede wszystkim jest mobilizujący do działania.
Bo pytanie było też, jak wykorzystać emocje jako szansę, prawda? I my tu właśnie o tym mówimy, tak? Czyli się dzielić, rozmawiać, budować więzi. Czy widzicie, żeby też tak pozytywnie domknąć, czy widzicie, moi drodzy, też takie obszary, gdzie faktycznie te emocje pomogły Wam w czymś, że były dla Was wspierające, że otworzyły właśnie szansę na coś, bo tak naprawdę to, co Agnieszko też podzieliłaś się, prawda, że na tym warsztacie, to, że ta osoba to powiedziała, było szansą na to, że zobaczyła właśnie, że nie jest sama, ale też było taką szansą, że wreszcie może w ogóle bezpiecznie to powiedzieć, prawda? Gdyby tego nie wyraziła, to by być może dalej to wszystko w sobie niosła i byłoby to ciężarem, prawda? Czyli taką szansą na oczyszczenie, szansą na.
Szansą na oczyszczenie, ale ja bym przede wszystkim patrzyła na emocje jako szansę na życie. No bo jeżeli emocje są informacją, te przyjemne są informacją o zaspokojonych potrzebach, a te nieprzyjemne są informacją o niezaspokojonych potrzebach, no to ja sobie cały czas na to patrzę. Ja bardzo zapraszam do robienia dziennika emocji. To jest naprawdę kapitalne ćwiczenie, kapitalne. Że ja skanuję sobie swoje ciało po całym dniu i patrzę, co ja w ogóle czułam i z czym mi się to łączy, to ja mogę sobie oglądać, nie? Co dzisiaj było żywe w moim dniu, a co było tylko spełnianiem oczekiwań, przymusem, jakimś działaniem jak robot, a co było w przepływie, co było tym, na co ja miałam ochotę, tak? Jeżeli ja codziennie jedyną emocję, którą mam, to jest rozdrażnienie albo znużenie, albo zmęczenie, no to ja znowu mam szansę na wybór, że ja sobie mówię, okej, okay, z czym ja chcę skończyć jutro dzień. Ciekawe jest, jeszcze na koniec powiem, bo to jest fascynujące, otworzyłaś mi drzwi. Najbardziej przełomowe w ciągu ostatniego roku na wszystkich moich warsztatach, jak pytałam ludzi, co dla nich było najciekawsze w tym temacie emocji, to to, że emocje można sobie zaplanować. Co to znaczy? Bo można, ja mogę
Można,
zaplanować, jak ja się
oczywiście.
będę czuć jutro. I ludzie mówią, naprawdę mogę? No mogę, no bo jeżeli ja wiem, że ja bym bardzo chciała być jutro zadowolona, spokojna, rozluźniona i szczęśliwa, i tak bym chciała skończyć jutro dzień, to ja sobie patrzę, okej, okay, to o jakie potrzeby ja chcę zadbać, bo jakie potrzeby są nośnikiem mojego luzu, mojego szczęścia, mojego zadowolenia i co ja mogę dla siebie zrobić, żeby skończyć z tym dzień. Nie? I to jest właśnie
Uderzające.
największa szansa na to, że ja mogę zaplanować siebie jutro wieczorem, z czym ja skończę. Oczywiście. To jest o tyle trudne, że to trzeba potem wybierać, co ja w takim razie zrobię, a czego być może nie zrobię, ale i sprawdzić, z czym ja kończę, ale ja po prostu mogę, mogę być szczęśliwym człowiekiem z wyboru, naprawdę. Więc to jest
Tak,
kapitalna
tak.
szansa dla nas. To, co jest kluczowe, to, że emocje są szansą na wybór. Ja się teraz szkolę z terapii poprzez ciało i ruch. I to jest w ogóle niezwykłe doświadczać, że mam wybór. Jak jestem w zamrażarce, to ja nie mam wyboru, bo nie mam żadnego ruchu. A jak mam różne rzeczy poodmrażane, czyli w ruchu, to ja zawsze mam wybór i zawsze mogę zdecydować, co zrobię inaczej. Ale też one są szansą na elastyczność w naszym życiu. Nie? Bo one mi coś podpowiadają, że mogę pójść w tę albo w tę stronę, tak? Bo mam łatwość wybierania.
że bardzo często właśnie to, co powiedziałaś, że jeżeli jesteśmy zamrożeni, to my czasami próbujemy, tak jak powiedziałaś, albo wziąć jakieś tabletki, żeby sobie, to kiedy tam przed spotkaniem o tym rozmawiałyśmy, żeby, prawda, żeby jakoś wyjść z tego stanu, bo to jest najszybciej być może, czy najprościej, ale ja mogę też, kiedy czuję takie zamrożenie, po prostu wyjść i się przejść, wprowadzić jakiś ruch, prawda? I często ten ruch właśnie uruchamia z kolei wyjście, tak jak powiedziałaś, z tej sytuacji zamrożenia. Także bardzo Ci dziękuję, że właśnie na ten ruch tak zwróciłaś uwagę. I jeszcze tylko tu dodam, bo Małgosia jeszcze podzieliła się, zobaczyć, jakimi emocjami karmię się codziennie w pracy, w domu, które dodają mi siły, a które zabierają. I szukać okazji do dobrych doświadczeń. Czyli to jest dokładnie to, co Agnieszko powiedziałaś o zaplanowaniu, prawda? Że ja sobie mogę zaplanować emocje właśnie przez to, że będę planować doświadczenia, które mi tych emocji dostarczą. Dla mnie jeszcze tak już też domykając tą największą szansą, myślę, że emocje są największą szansą na właśnie to budowanie relacji, że
Bliskość.
ja mam poczucie takie, że większość moich przyjaźni zrodziła się z niczego innego, jak wspólnego przeżywania różnych doświadczeń, prawda? Że gdzieś te emocje budowały te poczucie bliskości, że ta druga strona rozumie, prawda? Że mamy szansę przeglądać się też w oczach tej drugiej strony. Dla mnie tą szansą największą jest też to budowanie relacji.
No, to jest akceptacja, bliskość, bezpieczeństwo, miłość, przyjaźń. Czyli to wszystko, tylko nazywanie i przeżywanie emocji, mamy całą gamę
Tak.
zaspokojonych potrzeb.
Agnieszka, no, jak zawsze z tobą czas płynie tak szybko, że po prostu godzinka nam mignęła. Nie wiem, jak twoje odczucia, ale ja mam zawsze takie poczucie niedosytu po naszych rozmowach, więc od razu cię zapraszam na kolejną kiedyś.
Dobrze.
Jeżeli uznacie, że ta nasza rozmowa była wartościowa, to też podzielcie się dalej, udostępniajcie proszę to nagranie, bo myślę, że trzeba głośno mówić o tych emocjach, że w tej epoce, kiedy właśnie kultywuje się zamrażanie i też kiedy nawet po tym COVID-zie, prawda, że już chcemy przechodzić do trybu normalnego, tak sobie myślę, teraz na uniwersytet wracamy w tym kontakcie bezpośrednim i się wydaje, że niby już po wszystkim, tak? A tak naprawdę ciągle myślę, ta gama uczuć jest wciąż u nas obecna, więc pozwólmy sobie mówić wprost, że emocje są okej, okay, są szansą, niezależnie czy będą wyrażane w domu czy w pracy, zawsze mogą być okazją. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję
Dzięki.
za przyjęcie zaproszenia, dziękuję za Twój czas, Wam za obecność. Jeżeli chcecie, to podzielcie się też swoimi jakimiś wnioskami po naszej rozmowie, też chętnie przeczytamy i jak zawsze potem jeszcze do Waszych komentarzy chętnie wrócimy.